Jest początek roku. Czas na zmiany. Postanowienia są niewygórowane. Mniej alkoholu, mniej papierosów, zrzucić kilka kilogramów. Wszystko po to, by znaleźć miłość życia. Teoretycznie do zrobienia, ale jak to w książce, w filmie i w życiu, nie zawsze idzie tak, jakbyśmy chcieli. W Państwie Filozofów dziennik Bridget Jones. Najpierw była książka, którą napisała Helen Fielding, wydana w 1996 roku. Później był film oparty o dziennik. Film wyreżyserowany przez Sharon Maguire w 2001 roku. Profesor filozofii Joanna Heinrich Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski. Zapraszamy do Państwa Filozofów. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
Cytat. Konieczność otworzenia ust podczas nakładania tuszu jest wielką, niewyjaśnioną zagadką natury. To jest rok 1996. Czy od tego czasu, a minęło trochę lat, ta niewyjaśniona zagadka natury została rozwiązana?
Są takie rzeczy, które się nie śniły filozofom, więc nakładanie tuszu jest pewnego rodzaju metafizyką, bardzo trudną do ujęcia, wykraczającą poza zwykłą, immanentną strukturę rzeczywistości i dziejów. Obawiam się, że nadal pozostaje to trudną i niezgłębialną zagadką.
Dziennik Bridget Jones. O czym, pani profesor, będziemy mówić? O świecie stereotypów, wzorców kulturowych i ikon?
Chyba się nie da pominąć tych wszystkich tematów. Zwłaszcza, że Homi Bhabha bardzo dobrze w miejscach kultury pokazał, że stereotypy to jest taka bardzo dziwna rzecz. Z jednej strony są bardzo głupie i bardzo szybko możemy stereotypy sfalsyfikować, ale z drugiej strony stereotypy opierają się na pewnych ogólnych stwierdzeniach. W związku z tym, czy leniwych przedstawicieli danego narodu, czy głupich przedstawicieli danej społeczności, oczywiście znajdziemy.
Jakbyśmy zdefiniowali stereotypy? To jest co, uproszczone przeświadczenie dotyczące grup społecznych, poglądów,
zachowań. To jest pewnego rodzaju też stwierdzenie, narracja, która opisuje albo rzeczywistość, albo działanie danego człowieka. Stereotypy mają bardzo szerokie zastosowanie. Ale jak Homi Bhabha pokazał, bardzo trudno je właśnie zdekonstruować, zwłaszcza jeżeli mamy coś, co można by nazwać się złym nastawieniem czy bezrefleksyjnym nastawieniem. To jest pierwsza rzecz, ale druga rzecz, która wiąże się ze stereotypem, to to, że one bywają pomocne. Czyli w momencie, kiedy mamy podjąć jakąś decyzję dosyć szybko, będziemy odwoływać się do stereotypów, ponieważ one są wpisane w kulturowe wzorce, one są jako takie narracje czy pewne idee krążące niemalże podskórnie w każdej kulturze. Dlatego my czasami nawet sobie nie uświadamiamy, jak bardzo jesteśmy zanurzeni w stereotypach. I cała opowieść o Bridget Jones to jest sklejona z różnego rodzaju stereotypów. Zastanawiam się cały czas i nad książką, i nad filmem, bo z jednej strony jest lekka, jest ciekawa, pokazuje pewne problemy społeczne, a z drugiej strony przez to, że jest utkana ze stereotypów, jest też bardzo niebezpieczna.
Oto przykład jakiś bym bardzo prosił stereotypizacji w dzienniku Bridget Jones.
No, choćby główna fabuła, no bo to, że Bridget Jones jako głupiutka z lekką nadwagą, czy tak zwaną lekką nadwagą, blondynka cały czas poszukuje męża, czy cały czas poszukuje tej wielkiej, spełnionej miłości. Ten finał cyklu, gdzie ona wreszcie ma dziecko i wreszcie ma ukochanego, jest właśnie takim stereotypem dotyczącym płci, ról płciowych, czy dotyczących kobiecości. Nawet już sam fakt, że Bridget Jones nieustannie walczy choćby ze swoją tak zwaną nadwagą. No jakbyśmy się zastanowili, to mamy tutaj do czynienia jeszcze jeden aspekt, nie tylko już związany ze stereotypem idziemy gdzieś dalej, dotyczący cielesności. No bo to, że to ciało jest nagle tak bardzo ważne. Bridget Jones nie przejmuje się tym, że nie wie za bardzo, gdzie na przykład leży Polska, albo, prawda, kto jest ważnym autorem literatury. No w końcu spotykamy ją najpierw w wydawnictwie literackim, tylko głównie walczy z nadwagą. To już pokazuje, prawda, jak bardzo ta cielesność pochłania w pewnym momencie tą postać i jak bardzo to, jak rozumiemy ciało, jakie ono ma spełniać funkcje, jak ono stało się taką wizytówką we współczesnym świecie człowieka, zasłoniło już inne aspekty rzeczywistości.
A czy podejście samej Bridget Jones do tej walki z nadwagą, opowieści o tym, że żeby zacząć się odchudzać, to najpierw trzeba zniszczyć wszystkie słodkości, które się w domu znajdują, tego stereotypu nie rozsadzają właśnie jakby?
No to ta cała fabuła jest tak na granicy, na krawędzi, więc tutaj jest dużo też ironii. To Richard Rorty wskazywał na to, że ironia jest przez nas niedoceniana, jest dużą siłą takiego też filozoficznego myślenia, bo ironia właśnie pozwala pewne schematy rozsadzić, dyskutować ze stereotypami, czy je obnażać, ale z drugiej strony ironia równocześnie pozwala gdzieś wypuścić ducha powagi z naszego myślenia, a dla filozofii to jest bardzo niebezpieczne, bo duch powagi narzuca nam nie tylko stereotypy, ale również pewne normy jako niezniszczalne, jako coś, co jest niedyskutowalnego. Dlatego ironia może być bardzo dobrą bronią.
To zapytam, czy my możemy wyjść poza stereotypy?
Wedle Homiego Baby nie.
Bo właściwie żyjemy w stereotypach i żyć w nich będziemy.
Tak, tylko przynajmniej one się zmieniają. Natomiast nawet jeżeli zaczynamy być świadomi stereotypów, bo pierwszy krok w walce ze stereotypami polega na tym, żeby sobie je uświadomić. Więc jak zaczynamy być świadomi stereotypów, no to jest szansa, że właśnie wyjdziemy poza stereotypy, tylko zawsze nam grozi, że pojawią się nowe. No bo jednak we współczesnym świecie, który jest bardzo dynamiczną strukturą, pojawiają się nowe wzorce kulturowe czy nowe postawy życiowe, co będzie generowało stereotypy. Bo tutaj jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą dodaje Homi Baba. My często tworzymy stereotypy, a potem sięgamy po nie, gdy nie radzimy sobie z czymś, prawda? Czyli jest jakaś sytuacja, która wydaje nam się oczywista, ale widzimy, że coś tutaj nie gra. No bo Bridget Jones z jednej strony, tak jak ją byśmy próbowali na początku opisać, prawda, jako zwyczajna dziewczyna, blondynka, która co roku postanawia, że teraz to już na pewno zrobi z siebie bóstwo i zrobi szaloną karierę, dobrze pasuje do stereotypu, ale jak się przyjrzeć bliżej, to też coś nie pasuje. Ona jest na przykład bardzo żywiołowa, bardzo spontaniczna, wychodzi poza takie struktury, powiedziałabym, uporządkowanego, logicznego, korporacyjnego, konsumpcyjnego świata, chociaż jest konsumpcyjna, ale w tym szaleństwie jest trochę magii, trochę też dzieciństwa, trochę takiej naiwności.
Wszystko zaczęło się w latach 90. w dzienniku The Independent. To tam Helen Felding prowadziła rubrykę pod nazwą właśnie dziennik Bridget Jones. I kiedy dziennik przeniósł się do internetu, trafił na stronę, to pojawiło się mnóstwo komentarzy: Bridget to ja, pisały kobiety, i to z całego świata. W związku z tym być może nie stereotyp, a prawdziwa kobieta.
Z jeszcze innej strony Simone de Beauvoir, klasyka, czyli Simone de Beauvoir zwróciła uwagę na to, że ciągle nakładane są na nas różnego rodzaju wzorce. To już nawet nie są stereotypy, tylko wzorce, pewne modele. I teraz, jak Simone de Beauvoir powiedziała, nikt nie rodzi się kobietą, tylko się nią staje, to możemy zobaczyć, jak z pokolenia na pokolenie tylko zmienia się model kobiecości, ale jest on nakładany. Czasami bardzo brutalnie, czasami zmuszający nas do tego, żebyśmy robili coś, czego tak naprawdę nie chcemy. No bo po co mamy się odchudzać, jeżeli jesteśmy zdrowi, jeżeli, prawda, nasze ciało lubimy, jesteśmy z nim pogodzeni.
Bo szukamy miłości.
Ale czy miłość...
Mężczyzny w tym wypadku.
No
do
tak.
Kobiety.
Ale też pytanie, czy ta miłość musi być taka odchudzona.
Wyobrażenie Bridget Jones o miłości do mężczyzny, czy też mężczyzny do kobiety jest odchudzona zdecydowanie. A przynajmniej kobieta powinna być.
Tak, a jak nie, to przynajmniej powinna się wielkie majty wcisnąć, żeby wyglądała na odchudzoną. Ale tu cały czas tak, jak ona się właśnie heroicznie wciskała w różne stroje i właśnie w te wielkie majty, które miały jej zapewnić idealną figurę, tak wszyscy jesteśmy wciskani w jakieś role. I to może być przykre, bo w pewnym momencie zaczynamy zdawać sobie sprawę, bo z drugiej strony mamy na przykład cały ruch body positive, który nam mówi, pokochaj siebie, taki jaki jesteś, taka jaka jesteś, jest okej, zaakceptuj swoje ciało, nie walcz z nim tak strasznie, ale równocześnie... W tym samym momencie kultura oferuje nam wizję, że tego, co jest piękne czy seksowne, to jest XXS. Więc to zrozumienie, kim jestem, jest szalenie utrudnione. Człowiek cały czas jest pod ścianą różnego rodzaju wymagań społecznych czy estetycznych wyobrażeń, rodzących też kompleksy, no bo jak mamy stereotypy, mamy wzorce, które są opresywne, no to pojawią się kompleksy. No więc trudno czasami nie zakrzyknąć, że Bridget Jones to ja, no bo to jest to wieczne niepogodzenie, wieczne niespełnienie, cały czas poszukiwanie czegoś. A tutaj jak wyrazić siebie? Kultura mówi nam, bądź sobą.
No to właśnie to jest to, tak? Że mamy zaakceptować to, jakim jesteśmy. Ze swoją nadwagą, ze swoimi nałogami, ze swoimi kłopotami, ze swoimi kompleksami. Czy rzeczywiście, no taki jest chyba jednak wydźwięk dziennika Bridget Jones. Pokochaj siebie.
Tak, tylko po co ona ma się pokochać? Po to, żeby kogoś zdobyć się. Tak jakby nie mogła po prostu otworzyć się na jakieś relacje i tak jakby nie mogła po prostu, taka jaka jest, być z kimś. Więc tutaj ta dwuznaczność, ta taka nieustanna, wręcz nieszczęsna dialektyka heglowska, gdzie teza i antyteza zderzają się ze sobą, tylko nigdy nam synteza nie wychodzi, prawda? Bo u Hegla rzeczywistość jest dynamiczna, więc teza przywołuje antytezę, ale to rodzi coś nowego. Natomiast u Bridget Jones mamy z jednej strony właśnie tą próbę zaakceptowania siebie, czy poszukiwania kogoś, ale równocześnie próbę stłamszenia siebie i wrzucenia w te normy społeczne, które każą jej być taką, a nie inną kobietą. I z tego wychodzą kolejne tak naprawdę napięcia. To jest taki Hegel odwrócony.
Do tych napięć i do odwróconego Hegla w Państwie Filozofów wrócimy za kilka chwil. Bridget Jones. Czy Bridget Jones jest winna całemu zamieszaniu, czy to kultura wtłacza ją w ten moment walki trochę o siebie, czy też walki o wyobrażoną siebie?
Jean-Paul Sartre by powiedział, oczywiście, że jest winna, bo woli płynąć z kulturą, czy woli się podporządkować się normom kulturowym, niż autentycznie poszukiwać siebie. Natomiast mnie się wydaje, tu wracając choćby do Richarda Rortiego, że jej jest bardzo trudno tak naprawdę dotrzeć do siebie, bo ironia, która ją otacza, to jest raczej ironia narracji o niej samej. Natomiast ona za mocno w tym tkwi, za bardzo jest wrośnięta w różnego rodzaju wzorce i stereotypy. Simone de Beauvoir, już wspomniana, napisała taką niesamowitą książkę o swoim dorastaniu, o walce z mamą i o tym, jak jej mama weszła w rolę rzeczniczki patriarchatu i modelowała ją. To jest książka o znamiennym tytule z pamiętnika Statecznej Panienki. No, Simone de Beauvoir nigdy nie została stateczną. Natomiast Bridget Jones...
A można to porównać do dziennika Bridget Jones, to o czym Simone de Beauvoir pisała?
No za bardzo nie, bo u Simone de Beauvoir jest bardzo dużo i buntu, i świadomości. Natomiast u Bridget Jones jest raczej moim zdaniem szaleństwo. Natomiast świadomość... Na pewno nie w tym egzystencjalnym sensie. Ona ma raczej świadomość kulturową, ale związaną z jej czasem, czy z jakimiś konsumpcyjnymi wymogami, czyli bardziej się orientuje, co powinna włożyć, jak powinna wyglądać, niż to, czym jest. Tu gdzieś ta powierzchowność nie pozwala jej dotrzeć do siebie. Ta pogoń za tym idealnym życiem, przyjęcie tego modelu, który jest tak naprawdę gdzieś XIX-wieczny, prawda, gdzie ona musi mieć koniecznie tego stałego partnera, męża czy dziecko, gdzie ona dąży do zaręczyn, potem do ślubu. No to jest opowieść, która tak naprawdę została już kiedyś zrealizowana i od drugiej, trzeciej fali feminizmu widać, że to tak nie działa. Tu wystarczy sobie przypomnieć nawet takie działaczki jak XIX-wieczna Potowska Rose, która była feministką, sufrażystką, jeszcze wtedy abolicjonistką, ateistką, no, działała na różnych frontach. Jak zakochała się i miała wyjść za mąż, to udało jej się ten ślub przeprowadzić w domu prywatnie, właśnie po to, żeby nie odbywał się w instytucji kościelnej czy państwowej i po to, żeby ta przysięga jej i męża nie była zestandaryzowana. No w XIX wieku kobieta jeszcze ślubowała wierność. Tego nie chciała Potowska Rose zrobić i wiele, prawda, najpierw sufrażystek, potem feministek z tym stereotypem walczyło. W zasadzie cała druga fala feminizmu to jest jedna wielka wojna o takie autentyczne wybory, o to, żeby kobieta mogła być sobą. I teraz niezależnie od tego, w jakiej instytucji pozostaje, czy wybiera małżeństwo, czy nie, żeby po prostu mogła realizować to według swoich modeli. A Bridget Jones i cała ta fabuła, jej marzenie, jej dążenie wraca nam do XIX wieku. I to jest,
ale okoliczności są zupełnie inne.
No, opakowanie się zmieniło.
A nie możemy potraktować Bridget Jones jako przedstawicielki feminizmu?
Jakoś mnie niepokoi to jej bieganie za ukochanym najpierw Danielem, potem Markiem. Zresztą tu jest kolejny element ironiczny, no bo mamy Marka Darcy'ego.
No dobrze, ale w tym wszystkim jest jakiś element jednak mimo wszystko jej niezależności, jakiegoś jej kreowania własnego życia. No ma pecha. Tutaj trzeba jeszcze dopowiedzieć, że jest mnóstwo zbiegów okoliczności i rzeczy, które jej stają na drodze.
Ja myślę, że
Bronię Bridget Jones jako feministkę.
To znaczy, ja jej nie chcę też jakoś deprecjonować. Natomiast moim zdaniem ona jest właśnie takim modelowym, momentami przynajmniej, przykładem osoby, która całkowicie zgubiła się we wzorcach kulturowych i to jeszcze takich przestarzałych. I w związku z tym trudno mi jest widzieć w niej taki, no chyba, że staniemy po stronie na przykład feministek marksistowskich, bo one tutaj pierwsze zaczęły zresztą za Marksem pokazywać, że przecież praca domowa kobiety jest pracą, że życie rodzinne jest tak samo ważne jak to poza rodziną. Należy tylko docenić właśnie wkład w rodzinę, w jej rozwój kobiety.
Bridget Jones nie jest na pewno feministką marksistowską, zdecydowanie. Chciałem jeszcze porozmawiać o zmianach pewnego podejścia do kobiet, czy też wizerunku kobiet w kulturze, bo to lata 90. Wprowadzając między innymi Bridget Jones, trochę kończą z tym wizerunkiem pięknej blondynki o idealnych kształtach, pięknych nogach i tak dalej, i tak dalej. Marilyn Monroe, Brigitte Bardot od lat 90. Podejrzewam, że trochę wcześniej się to kończy.
Naprawdę? To czemu ona się tak katuje? Dlaczego sobie potem wylicza każdą kalorię? Gdyby to się skończyło, to całe szaleństwo, to pierwsze słowa jej dziennika w nowym roku nie byłyby przysięgą, że do dzisiaj zero fajek, zero alkoholu i liczymy kalorie na siłowni. Więc no to cały czas mamy taki model cielesności zamkniętej. bardzo to Gernot Böhme, analizując filozof kultury, analizując ciało, cielesność, zwrócił uwagę na to, że ono jest jak biologiczne, tak kulturowe. Że tak naprawdę my do naszej cielesności nigdy nie podchodzimy w taki bezpośredni sposób, tylko w jakimś sensie mamy to ciało. I zawsze jest ono nam dane przez kulturowe wzorce. Gernot Böhme analizuje pewną historię rozumienia ciała i na przykład uświadamia nam, że bardzo długo w kulturze europejskiej ciała w ogóle nie było, bo człowiek był głównie wiązany z tym, co metafizyczne, z jakąś wyobrażoną koncepcją, no choćby duszy, tak zwanej duchowości. Natomiast ciało było wtedy albo marginalizowane, niezauważane, albo wręcz deprecjonowane jako źródło zła, jako pułapka. I w XX wieku wedle Gernota Böhme my możemy wreszcie ciało odzyskać. Możemy stać się takim podmiotem autonomicznym, który rozumie siebie. I to nie jest jeszcze body positive, ale to już jest taka próba jakby zrozumienia, że moja biologia, fizjologia są moje i przez to kształtuje mnie moje własne ciało. W związku z tym teraz dostosowanie się do jego choćby potrzeb może się okazać bardzo ważne, ale również ważne, prawda, twórcze. Niestety, jak pokazuje też Gernot Böhme, w tym samym XX wieku, jak odzyskaliśmy nasze ciało, bo pewne właśnie choćby stereotypy upadły, tak popadliśmy w schematy czy dominację różnego rodzaju specjalistów. I Gernot Böhme tu z jednej strony wskazuje...
Chirurgii plastycznej na przykład.
No właśnie, prawda? No więc on mówi, znowuż siebie tracimy. Nie, i to jest dosyć niebezpieczne, bo tracimy to nasze ciało na wielu poziomach. Bo z jednej strony to jest chirurgia plastyczna, z drugiej strony to jest katowanie się różnego rodzaju dietami, a z trzeciej strony to jest na przykład
z drugiej strony, jak się uda, to zyskuje poczucie własnej wartości zdecydowanie większe. Może to jest ważniejsze niż zaakceptowanie tego, że ważymy o 10 kg za dużo.
Okej, tylko jest znowuż maleńkie ale. Bo życie składa się z małych ale. Taka współczesna badaczka Efra Cylon zwróciła uwagę na to, że ciało, zwłaszcza kobiece ciało, jest swoistego rodzaju paradoksem. I proste pytanie, jak długo i kiedy tak naprawdę możemy się pogodzić? Bo nawet jeżeli dzięki diecie, katuszom w siłowni uzyskamy to wymarzone ciało, to na jak długo? I tak się zestarzejemy. Wcześniej czy później i tak nam przybędzie tu i ówdzie parę kilogramów. Poza tym to ciało wedle Efra Cylon zawsze jest przez te paradoksy takie dwuznaczne. Czyli na przykład kobiece ciało staje się synonimem piękna, ale ona pyta, ale kiedy kobieta tak naprawdę jest piękna? To są często takie wyimaginowane obrazy choćby popkulturowych gwiazd. Tak samo ciało, czy w ogóle kobiecość jest utożsamiana na przykład z macierzyństwem, ale też kostucha, śmierć, to również kobieta. Więc Cylon wskazuje na to, że przez te paradoksy cielesności, kobiecości, myśmy gdzieś utknęli w rzeczywistości, która mało daje nam szans, żebyśmy się sobą nacieszyli. To trzeba by było rzeczywiście ogromnego takiego, powiedziałabym, hartu ducha, żeby cieszyć się, czy wykorzystać ten moment, w którym możemy powiedzieć, okej, jest fajnie.
Dziennik Bridget Jones nas dzisiaj prowadzi w Państwie Filozofów. To my do tego dziennika wracamy po raz ostatni za kilka chwil. W 1996 roku zostaje wydany dziennik Bridget Jones. Książkę napisała Helen Fielding. Później był film w 2001 roku. Wyreżyserowała go Sharon Maguire. I Renée Zellweger stała się ikoną, można by było tak powiedzieć, ikoną kobiecości.
Albo ikoną rewolucji. No bo myśmy zapomnieli o jednej bardzo ważnej scenie, jednym ważnym motywie.
Bo trochę jakby została, porównam ją do Marilyn Monroe. Może nie na drugim biegunie, ale gdzieś też ikona.
Na pewno.
Odarta z tego wszystkiego, co gdzieś być może w sztuczny sposób do Marilyn Monroe zostało przyklejone.
Znaczy na pewno w tym momencie, w którym mogłaby być seksowna, bo na przykład stoi nad wywiewem, więc ciepłego powietrza, więc może jej podwiać sukienkę, to tak naprawdę Bridget Jones zostaje w tym momencie ochlapana wodą i wygląda jak zmokła kaczka. Więc dziś poszła i zniknęła ta cała seksowność. Natomiast ona...
No, ale jest być może bliżej życia. No, wrócę do tego wielkiego szału, który rozpętał się w momencie, kiedy Helen Felding umieściła w internecie ten swój dziennik i kobiety pisały, że widzą siebie tak naprawdę w tej postaci.
No więc wrócę do tego, że ona jest postacią też rewolucyjną. I to nie chodzi tylko o to, że tutaj mamy pokazaną tą codzienność z każdą fałdką i z każdą wypitą niedoskonałością i niebieską zupą, ale tutaj też mamy piękną scenę rewolucji, kiedy Bridget Jones trafia do więzienia. I moment, w którym konfrontuje się po pierwsze ze złymi mężczyznami, no bo jej problemem było tylko to, że jej ukochany, jak dobrze pamiętam, składał i to w kantkę swoje ubranie. A tu nagle, prawda, zderzenie z dziewczynami, które były bite, wykorzystywane, zmuszane do prostytucji czy zmuszane do przyjmowania narkotyków, to taki maleńki szok. Ale z drugiej strony mamy tam taką przedziwną rewolucję, w której Bridget Jones nie tylko uczy je właściwie śpiewać piosenki Madonny, ale też w jakimś sensie uczy sama siebie nie poddawać się. I to jest chyba najważniejsze w tym filmie. To jest taka scena, która jest bardzo śmieszna. Kończy się to wszystko bardzo taką dosyć radosną opowieścią, jak to przynosi czekoladę i biustonosze do tego więzienia, do tych dziewczyn. Ale sytuacja jest o wiele głębsza, bo tam po raz pierwszy chyba Bridget Jones konfrontuje się z samą sobą. Ma możliwość zobaczyć siebie. I to trochę tak jak Clifford Geertz w pewnym momencie opisywał, że zderzenie z inną kulturą, a to jest zawsze człowiek naprzeciwko człowieka, problemy naprzeciwko innych problemów. Natomiast wedle Clifforda Geertza, w momencie, kiedy my poznajemy tego drugiego człowieka jako przedstawiciela innej kultury, z innymi, prawda, wzorcami myślenia, innymi problemami, innym światopoglądem, my nie tylko mamy szansę zobaczyć coś nowego, poznać coś nowego, ale zrozumieć siebie. Tak jakby bez tego zderzenia, czasami z czymś drastycznym czy radykalnie innym, trudno by było nam zrozumieć naszą własną tożsamość. I Bridget Jones doznaje tego momentu.
To jest, oczywiście... jest jakiś fenomen w Bridget Jones i popularności tej postaci, i książki, i filmu?
Ja myślę, że to takie trochę jak u Szekspira. To Hogarth zwrócił uwagę na to, że Szekspira można czytać albo przez pryzmat trupów, które tam się ścielą, różnych intryg krwawych. No i wtedy mamy dużo zabawy dobrej. Albo możemy wejść w głąb, mamy wtedy wielką poezję i metafizyczne problemy, możemy pytać, być albo nie być. I trochę podobnie z Bridget Jones, bo możemy po prostu prześmiać te wszystkie odcinki czy rechotać nad książką, no i będzie miło, łatwo i przyjemnie. Ale jak zacznie nas niepokoić ta książka, a może, to wtedy może się okazać, że z jednej strony, ojej, to o mnie, a z drugiej strony może się okazać, ojej, to wcale nie jest takie proste i takie jednoznaczne. I tu jest chyba fenomen i siła tego fenomenu dziennika Bridget Jones, że on działa jakby na tych dwóch pokładach. Ale myślę, że to jest w ogóle fenomen popkultury, rozumianej jako pewien twór, który z jednej strony, wywodząc się z kultury masowej, daje nam coś, co jest takim prostym do odczytania komunikatem, natomiast mogą być tam zaszyfrowane jakieś ukryte treści i u Bridget Jones to bardzo dobrze pracuje.
Co jest bardziej trwałe, stereotypy czy wzorce kulturowe? Czy my możemy to jakoś zmierzyć? Co zmienia się szybciej albo co upada szybciej? albo trwa dłużej?
Trudne pytanie, ponieważ jedno i drugie w jakimś sensie kształtuje nasze działanie. Natomiast wzorce kulturowe niewątpliwie są czymś, co może być nam bardzo świadomie przekazywane. Czyli dziecko się uczy na przykład jeść widelcem i nożem albo pałeczkami, albo rękoma. I to jest intencjonalne działanie opiekunów, rodziców. No i potem ten wzorzec jest traktowany jako norma, wyznacznik na przykład dobrego, złego zachowania. Natomiast mamy bardzo dużo w stereotypie takiego przekazania nie wprost, gdzie usłyszymy jakiś dowcip, wszyscy się z tego śmieją, albo usłyszymy tam nie idź, bo tam są jacyś ludzie i tutaj pada narracja bardzo stereotypowa. My przyspajamy czasami bardzo nieświadomie stereotypy. Dlatego wzorce czasami łatwiej jest zwalczać, bo możemy sobie nagle uświadomić, że zostaliśmy tak wychowani i to było na przykład nieodpowiadające naszym obecnym standardom. Ja już nie chcę na przykład takiego modelu, załóżmy rodziny, nie chcę takiego modelu kobiecości, ale śmiać się dalej mogę na przykład z seksistowskich dowcipów. Jak się będę zastanawiała, dlaczego ja się z nich śmieję, chociaż nie zgadzam się już z pewnymi wzorcami dotyczącymi kobiecości, to sprawa może się okazać o wiele bardziej skomplikowana. Bo w przypadku stereotypów właśnie mamy tą fałszywą, jak to baba mówił, weryfikację, gdzie zawsze znajdę pewnego rodzaju potwierdzenie. A przy wzorcach, gdzie ktoś mi powie, to jest norma, albo to jest tradycja, jeszcze usłyszę, że jest uświęcona tradycja, to łatwiej o bunt, łatwiej o krytyczne myślenie. Czy wzorce kulturowe też produkują w nas pewnego rodzaju namysł, bo zmuszają nas też do tego, żebyśmy je albo zaakceptowali, albo przepracowali. To tak trochę jak Clifford Geertz, prawda, pisząc o wzorcach kulturowych, stwierdził, no człowiek z jednej strony uczy się i to robi tak jak bóbr budować tamę, no bo to jest trochę kopiuj wklej, naśladownictwo, prawda? Ale w pewnym momencie, co robi człowiek? Buntuje się i mówi, dobrze, to ja już znam zasady matematyki, architektury, ale teraz zrobię po mojemu, prawda? I wymyślamy coś, co czasami burzy cały porządek, czy architektoniczny, czy stylistyczny, czy estetyczny. I w tym widzimy wartość. Czyli jesteśmy nauczeni dyskutować z wzorcami kulturowymi. Natomiast nie uczymy się, jak ze stereotypami dyskutować. My co najwyżej je potępiamy. Ale jak je teraz twórczo przepracować albo odrzucić, to może się okazać bardzo trudne.
Czy miała pani profesor, czytając, oglądając dziennik Bridget Jones i kolejne odcinki Bridget Jones w pogoni za rozumem, czy Bridget Jones 3, takie poczucie, to się nazywa guilty pleasure, czyli grzeszna przyjemność. Czy to nie jest ta kategoria, którą można by było do tego filmu, czy do tej trylogii w tej chwili dopisać?
A no jasne, zwłaszcza jak człowiek oglądają z kieliszkiem wina i na przykład z jakimiś przekąskami, które tuczą, no to tym bardziej.
Ale wstydzi się pani za Bridget Jones czasami, czy nie?
Jakbym chciała być taką bardzo surową dla siebie feministką, to bym na siebie krzyczała, że oglądam ten film i rechoczę, zamiast się zastanowić, jak tu wyciągnąć siebie i inne dziewczyny z tych stereotypowych modeli. Ale myślę, że czasami jest dobrze, właśnie ironia, a nie guilty pleasure, tylko ironia, bo czasami jest dobrze pośmiać się również z tego, co jest dla nas ideałem. Czyli oglądając tego typu produkcje, czy czytając tego typu teksty, dobrze jest sobie pomyśleć, okej, no feminizm dużo mi już dał, ale ciągle są takie przestrzenie, gdzie ten feminizm nie działa.
Ja myślałem, że pani profesor powie, dobra, feminizm feminizmem, a czasami trzeba się uśmiechnąć, bo rozrywka w życiu jest potrzebna.
Też. Tylko problem polega na tym, znowuż to małe ale, że my kształtujemy też nasze poczucie humoru. I ono, to znowuż Helmut Plessner się pojawia, bo w takim rozważaniu dotyczącym i śmiechu, i płaczu zwrócił uwagę, że z jednej strony to jest fizjologiczne, to jest naturalne, wybuchamy śmiechem albo płaczem, ale tak naprawdę naprawdę kultura nas steruje i uczy nas, kiedy należy płakać, kiedy mamy powstrzymać łzy, bo to niehonorowe albo niegodne, komu możemy się wypłakać na ramieniu. I to samo będzie ze śmiechem. Czyli z jednej strony uczymy się poczucia humoru, z drugiej strony śmiech może być wymowny, śmiech może być towarzyski, bo zintegrujemy się, bo coś nas wspólnie cieszy, albo kogoś wyśmiejemy, albo będziemy się śmiać, a ktoś nie rozumie naszego rozbawienia, więc będzie wyobcowany, w ten sposób możemy go wykluczyć. I tu jest problem z Bridget Jones, bo ja się też zastanawiam...
No, ona się trochę z siebie śmieje, umówmy się.
Tak.
Trochę śmieje się ze świata, który ją otacza. Trochę chyba się śmieje z tych mężczyzn, którzy jej się podobają.
A trochę może być w pewnym momencie śmieszna z perspektywy zmian kulturowych, jakie zachodzą, bo to nie jest nieistotne, że to są lata 90. Bo to jest taki moment, w którym z jednej strony, jak Susan Faludi to ujęła, w popkulturze jeszcze ciągle mamy tak zwaną, jak to Susan Faludi nazywa, reakcję, prawda? Czyli Faludi pisze, popkultura zaczęła walczyć z kobietami, promując modele takiej udomowionej kobiety albo bardzo seksualizowanej kobiety. A tutaj jest wszystko przewrócone, prawda? Tak jakby cała opowieść o Bridget Jones była właśnie reakcją na reakcję, taka kontrreakcja pod tytułem: chcecie widzieć kurę domową? To my wam pokażemy tą kurę domową.
Ale ona nie jest kurą domową. Bridget Jones nie jest kurą
domową.
No to
chcesz być seksowną laleczką?
Nie.
Proszę bardzo.
Ja odnoszę wrażenie dobrze, bo zapoznałem się jakby z latami 90., jeśli chodzi o... I tu nie mamy na to czasu, ale rozpoczęłaby się dyskusja kobiece seriale. Przykład Ellie McBeal i Seks w Wielkim Mieście. One utorowały drogę trochę do Bridget Jones. Niezależne kobiety, mimo wszystko, które mają pecha, bo nie mogą znaleźć miłości.
Mnie się wydaje, nawet tak idąc za Joke Hermes, która właśnie analizowała popkulturę lat 90., między innymi, prawda, Seks w Wielkim Mieście. I Joke Hermes uważa, że to jest jakby dokończona opowieść z lat 60. i 70., czyli gdzieś wedle Joke Hermes rewolucja seksualna kończy się i dopowiada następny rozdział w Seksie w Wielkim Mieście. A Bridget Jones swoją ironią, ona nie mieści się ani tu, ani tu, prawda? Bo ona jest równocześnie bardzo wyzwolona i zarówno w sensie werbalizacji swoich potrzeb seksualnych, jak i podejścia do samego seksu już reprezentuje nowy model, taki uwolniony, prawda, z różnego rodzaju ograniczeń instytucjonalnych, ale z drugiej strony marzy o ograniczeniach instytucjonalnych. Więc tu jest cała ta ironia, dlatego ona gdzieś wychodzi poza to. Być może zapowiada następne dyskusje.
Na pewno zapowiada ta nasza opowieść, czwartą część opowieści o Bridget Jones, bo już wiadomo, że w 2025 roku pojawi się część czwarta. Prace nad tą produkcją trwają w najlepsze. Profesor filozofii Anna Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski. Dziękujemy za państwo filozofów i proszę pamiętać, że szczęście polega na akceptowaniu siebie.